A gościem Radia Zet jest wiceprokurator generalny Kazimierz Olejnik. Witam, Monika Olejnik. Dzień dobry.
Dzień dobry pani. Dzień
panie prokuratorze, państwu. Odetnął pan z ulgą, oglądając dzisiaj gazety, czy nie?
No po części tak, panie redaktorze. Wczoraj... Przynajmniej nie przeżyłem takiego szoku jak w dniu wczorajszym.
To był dla pana szok, że Gazeta Wyborcza ujawniła rozmowy między posłem Jagiełło a samorządowcem Starachowickim. W tej rozmowie, przypomnę, pan poseł uprzedzał o tym, że będzie akcja policyjna.
No przynajmniej olbrzymie zaskoczenie, albowiem ja jestem prokuratorem, legalistą, jestem przyzwyczajony do pewnego porządku prawnego. Jeżeli dokumenty są oznaczone klauzulami niejawności, to naturalną koleją rzeczy nie powinny być drukowane w gazetach. Tym razem stało się inaczej.
No ale dzisiaj przedrukowała Rzeczpospolita za wczorajszą Gazetą Wyborczą, także dzisiaj już nie było szoku.
Tak, no przy czym zło stało się wczoraj, albowiem dokument wczoraj został ujawniony i od wczoraj on już nie jest poufny, przynajmniej nie jest tajemnicą, albowiem jest znany wszystkim.
A rozumie pan, dlaczego ten dokument jest w ogóle poufny, panie prokuratorze?
Pani redaktor, ten dokument został wytworzony na pewnym etapie postępowania, na etapie rozpracowania operacyjnego prowadzonego przez Centralne Biuro Śledcze, kiedy naturalną koleją rzeczy działania niejawne policji musiały być chronione. Natomiast później, rzeczywiście,
ale
z uwagi na okoliczności uwarunkowania tej sprawy, w moim pojęciu dobrze by było, gdyby zostały odtajnione i podobnymi przesłankami kierowała się prokuratura kielecka, która na etapie śledztwa jeszcze wystąpiła do komendanta głównego policji o jego odtajnienie. Niestety takiej zgody nie uzyskała. No
A dlaczego? Sądzi, jakie było tłumaczenie komendanta policji?
Pan komendant, ówczesny komendant główny policji, no nie musiał tłumaczyć motywów, po prostu odpowiedział prokuraturze, że nie wyraża zgody na odtajnienie, ma do tego prawo zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
Czy prokuratura teraz powinna się mogłaby się powtórnie zgłosić już po tym, jak to zostało opublikowane, no to może jeszcze raz warto się zgłosić i zapytać się, czy można?
Pani redaktor, na pewno mamy do czynienia z pewnego rodzaju sytuacją schizofreniczną, albowiem dokument dalej ma klauzulę niejawności i jest znany wszystkim. Także wydaje się, że prokuratura, no teraz gospodarzem sprawy jest sąd i z takimi wnioskami może występować sąd, ale wyrażam pogląd i zapewne tak będzie, że prokuratura na etapie postępowania sądowego ponownie wystąpi z takim wnioskiem, no albowiem nie ma sensu utrzymywania stanu rzeczy, który jest niezgodny z rzeczywistością.
Tak, ale też pan nie rozumie chyba powodów utajnienia tej rozmowy przez komendanta.
Panie redaktor, powiadam.
Dokument, w tej chwili oczywiście,
dokument,
wtedy,
tak, bo teraz tak,
początku.
Bo dokument wtedy, kiedy został wytworzony, to były przesłanki racjonalne. Natomiast dzisiaj rzeczywiście, zresztą no, ta sprawa przecieku Starachowickiego jest dotknięta takimi emocjami, zainteresowaniem społecznym, że wydaje się ze wszechmiar słusznym i zasadnym, aby przynajmniej te dokumenty podstawowe, które nie rzutują na ochronę bezpieczeństwa, życia, zdrowia, funkcjonariuszy, policji, działając pod przykryciem, no, aby zostały te dokumenty ujawnione i aby były znane szerokim kręgom społecznym, albo no, to przecięłoby te pewne emocje, natomiast no, absolutnie nie można zgadzać się z tym, że bez odpowiedniej decyzji można naruszać prawo. No, tego po prostu robić nie wolno.
Czyli prokuratura będzie tropiła, skąd nastąpił przeciek, ale nie będzie tropiła dziennikarzy, tylko będzie tropiła prokuraturę, tak?
Panie redaktor, my od dawna prezentujemy pogląd, że nie ścigamy dziennikarzy, którzy korzystają z wolności mediów, słowa, rzeczywiście no, piętnują różnego rodzaju patologie, natomiast na pewno no, musimy reagować i ścigać tych funkcjonariuszy państwowych, którzy wbrew przyjętym zobowiązaniom ujawniają tajemnice, które powinni przestrzegać.
Ja przeczytam panu komentarz redaktora naczelnego Marka Barańskiego w Trybunie. Albo pan minister rychło wskaże winnych, albo sam uzna się za winnego, ze wszystkimi konsekwencjami, rzecz jasna, to jest mowa oczywiście o ministrze sprawiedliwości.
No myślę, że taki komentarz absolutnie uprawniony nie jest. Prawda jest taka, że te dokumenty, duża część dokumentów z akt tej sprawy jest znana bardzo wielu osobom, albowiem trzeba pamiętać...
Ale przeciek jest przeciekiem.
Tak, ale trzeba pamiętać, że te dokumenty były i są w różnych miejscach. One przyszły do prokuratury z Komendy Głównej Policji, były w resorcie spraw wewnętrznych, były w prokuraturze, teraz są w sądzie. Wcześniej z tymi dokumentami zapoznawali się podejrzani w sprawie Starachowickiej oraz ich obrońcy. Także rzeczywiście przeciek jest przeciekiem. Trzeba tego ścigać, jest to groźne, bo no nie może być taka sytuacja w państwie, iż wszystkie dokumenty wyciekają, że żadne klauzule, żadne normy prawne nie obowiązują. Natomiast no, zrzucanie bądź obciążanie przez pana redaktora Barańskiego personalnie pana ministra Kurczuka, który jako jeden z niewielu akurat dostępu do tych dokumentów nie miał, no jest czystym nieporozumieniem.
Ale według pana Marka Barański jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w prokuraturze, jako prokurator generalny, prawda?
Pan redaktor Marek Barański dość spontanicznie i swobodnie określa winnych. Ja wskazałem parę innych miejsc, gdzie te dokumenty były i są i dzisiaj nie wiadomo, gdzie te dokumenty wyciekły. Stąd postępowanie prokuratury krakowskiej.
Panie prokuratorze, czy sprawa Starachowicka to jest sprawa drobnych złodziejaszków rozdmuchana do potęgi? do niepotycznych rozmiarów.
Sprawa Starachowicka, ta podstawowa, którą rozpracowało Centralne Biuro Śledcze, dotyczyła zorganizowanej grupy przestępczej z terenu Starachowic. My nigdy nie twierdziliśmy, że to jest mafia chicagowska, natomiast w kategoriach województwa świętokrzyskiego i Starachowic to była bardzo groźna grupa przestępcza, zaś związki tej grupy ze światem polityki, samorządowców, korupcja, no wskazywały, że rzeczywiście tutaj zagrożenie było bardzo istotne, wysokie i duże. Także mówienie o drobnych złodziejaszkach, no wydaje się być pewnego rodzaju nieporozumieniem.
Nieporozumieniem, niemądrością i nieznajomością rzeczy?
Pani redaktor, ja bym użył właśnie określenia nieporozumieniem, albowiem nie znam przyczyn, dlaczego dla której pani stwierdza, że to jest właśnie sprawa drobnych złodziejaszków, że to jest drobiazg nieznaczący, nieistotny. W moim pojęciu, wydaniu, warunkach województwa świętokrzyskiego była to groźna, duża, rozbudowana grupa przestępcza, no, która rzeczywiście stanowiła istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego.
Tak, a czy osoba, która tam mówi, to znaczy, że ma, że to jest niewiedza tej osoby, niekompetencja?
Pani redaktor, nie wiem. Być może ta osoba ma inny ogląd sytuacji. Ja mam swój własny prokuratorski osoby, która dotknęła tego zagadnienia, tej sprawy. Być może inne osoby mają prawo do...
Znaczy, to nie jest mój pogląd. To jest pogląd obecnego wiceministra spraw wewnętrznych, pana Brachmańskiego.
Pani redaktor, w warunkach wolności słowa, demokracji, konstytucji, no musimy każdemu
tego państwa dać
prawo do indywidualnej oceny. Ja bym tutaj nie wyrokował. Po prostu dajmy każdemu prawo do indywidualnej, osobistej oceny.
Co myśli sobie prokurator Kazimierz Olejnik, kiedy widzi śmiejącego się Grzegorza Wieczerzaka? Siedzi na ławie oskarżonych Grzegorz Wieczerzak i naśmiewa się z prokuratury, która nie potrafi udowodnić mu jego przewiny. Najpierw jeden biegły występuje i okazuje się, że pisał swój dokument razem z policjantem z Sebosiu i pan Wieczerzak razem z adwokatami wykluczył tego biegłego, po czym jest pani biegła, której się wszystko myli.
Pani redaktor, ja jestem przyzwyczajony do tego, że prokuratura jest bardzo różnie traktowana, bardzo różnie atakowana w różny sposób. Prokuratura musi być odporna na takie różnego rodzaju gesty, bo bardzo często nam zarzucają, że albo działamy z pobudek politycznych, albo nie mamy żadnych dowodów, albo oskarżamy na wyrost, albo też tam nam zarzucają inne niecne zachowania. Poczekajmy do końca. Na zakończenie tego postępowania nie mam wątpliwości, że materiał dowodowy, który w tej sprawie został zebrany, zostanie poddany ocenie sądu i zostanie w tej sprawie wydany stosowny wyrok.
A sprawa biegłych nie jest kompromitacją dla prokuratury, panie prokuratorze?
Panie redaktor, w tym sprawie ja tego do końca jeszcze dziś ocenić nie mogę, natomiast prokuratura korzysta z tych biegłych, którzy są wpisani na listę biegłych sądowych. Jeżeli biegły w sądzie powiada, a sam to rzeczywiście słyszałem, że korzystał albo z pomocy policjanta, albo tam dopuścił się innych zachowań, to po prostu w moim pojęciu ten biegły nie ma kwalifikacji, aby być biegłym sądowym i powinien z tej pracy zrezygnować, albo też prezes Sądu Okręgowego w Warszawie powinien go z listy biegłych skreślić, bo rzeczywiście ten biegły zachował się w sposób kompromitujący.
A pani biegła, która nie wie właściwie, jaka jest metodyka i rozkłada ręce i mówi, że
no
sytuacja gospodarcza jest trudna.
Proszę zobaczyć, panie redaktor, że ta biegła została powołana z listy biegłych sądowych, zgodziła się podjąć pewnego zlecenia, wzięła za to pieniądze. Jeżeli ona dzisiaj opowiada, że ona czegoś albo nie wie, albo to jest czymś abstrakcyjnym, no to właśnie to jest kwestia dyskusji o jakości biegłych. Natomiast nie można stawiać zarzutu prokuratorowi, albowiem prokurator w dobrej wierze powołał biegłego, otrzymał opinię, której treść była jednoznaczna i klarowna, a dzisiaj no ci biegli sami jakby tak negują sens swojej pracy.
Ale można się zastanowić, dlaczego prokuratura wyłączyła wątki polityczne ze sprawy Grzegorza Wieczerzaka.
Panie redaktor, to nie tak. Sprawa Wieczerzaka, sprawa PZU jest olbrzymim śledztwem, jest w ogóle kompleksem olbrzymich postępowań. Część wątków została zakończona, część jest kontynuowana. W najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych decyzji. Także no to jest sprawa, która jeszcze po prostu potrwa. Także tu nic nie jest wyłączone, bądź jak to się nieraz potocznie opowiada, zamiecione pod dywan. Inne wątki są po prostu kontynuowane.
Tak, ale w sądzie jest rozpatrywana sprawa, że Grzegorz Wieczerzak sprzeniewierzył 173 miliony złotych z PZU.
Tak, bo w tym zakresie materiał dowodowy został zebrany, areszt tymczasowy nie mógł być zbyt długo utrzymywany i w tym kawałku sprawa została przekazana do sądu w celu sądzenia.
A jeżeli okaże się, że tego nie da mu się udowodnić?
Pani redaktor, poczekajmy. Ja tutaj nie mam
wątpliwości. Wtedy prokurator Kapusta znajdzie się na ławie oskarżonych.
Pani redaktor, ta sprawa jest wielowątkowa, wieloaspektowa. I to, że jeden biegły się wycofa, bądź drugi podważył sens swojej pracy i zanegował swoje kompetencje, nie znaczy, że sprawa się sypie. Takiej sytuacji tutaj nie ma.
Dziękuję bardzo. Gościem Radia Z był wiceprokurator generalny Kazimierz Olejnik.
Dziękuję bardzo.